Przeczytamy fragment z Księgi Izajasza, z 50, zaczniemy od 52 rozdziału, od 13 wersetu i cały 53 rozdział. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawi w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. I jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Rozpocznijmy nasze rozważanie w Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 26 werset. I robimy takie podsumowanie naszej wiary chrześcijańskiej w tej serii tych kazań. I poprzednim razem dowiedzieliśmy się o trzech ważnych rzeczach dotyczących naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy mówimy, kiedy rozmawiamy o Chrystusie, w szkole, na uczelni, w pracy, w domu, wśród sąsiadów, to te rzeczy, o których uczymy się w tej serii, to są najważniejsze rzeczy, o których musimy pamiętać. I teraz powinno być dla nas jasne, że nasz Pan sprawował na ziemi trzy funkcje i w dalszym ciągu to robi. I to jest dla nas jasne, że nasz Pan ma dwie natury i też jest dla nas jasne, że jednak jest tylko jeden Pan Jezus Chrystus. I dzisiaj przyjrzymy się Jego życiu, Jego śmierci i Jego, nazwijmy to, bezśmiertelnym życiu. I zaczniemy w Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział i od 26 wersetu. To jest tutaj 16-letnia dziewczyna, spaceruje po wzgórzach Nazaretu. Jest ona członkiem, potomkinią królewskiego rodu. Izrael popada w bardzo słaby stan. Od czasów panowania króla Dawida minęło wiele, wiele lat, ale wciąż pozostają przy życiu niektórzy z jego potomków. Niektórzy z potomków królewskiego rodu, królewskiej rodziny. I Rzymianie okupują kraj. Nie ma teraz króla, oprócz Heroda, który jest półżydem i w żaden sposób nie wywodzi się z rodu królewskiego. Jest marionetką Rzymu. Jednak to do tej nastoletniej wiejskiej dziewczyny, która jest potomkinią rodu królewskiego, jest bardzo pobożną dziewczyną, przybywa posłaniec z tą niezwykłą wiadomością. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. Maria była wychowywana w najbardziej rygorystycznej tradycji żydowskiej. Nigdy nawet nie przeszłoby jej przez myśl, żeby w jakikolwiek sposób utrzymywać jakąś fizyczną relację z Józefem. Zaręczyny były prawie jak małżeństwo, ale nie były one jeszcze zawarciem związku małżeńskiego. Byli przyrzeczeni sobie nawzajem jako mąż i żona i na tym etapie często nazywani już byli mężem i żoną, ale na pewno nie było mowy o żadnym fizycznym zbliżeniu na tym etapie. Zatem do tej prostej, wiejskiej dziewczyny przychodzi anioł z taką oto wiadomością. I teraz przeczytam z tłumaczenia uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami. Ale ona, ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Ona była grzesznikiem, sama to mówi. Niemniej jednak była pobożną dziewczyną. I czytamy dalej: oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus, czyli Zbawiciel. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Biedna dziewczyna. Przychodzi do niej anioł i mówi, że to poczęte dziecko będzie Synem Najwyższego, Synem Bożym. Żydzi bardzo powściągliwie używali imienia Boga. Taki mieli do niego respekt, ale często używali innych imion. Syn Najwyższego. Anioł mówi jej, że dziecko, które się narodzi, będzie panowało na wieki. Z jej łona narodzi się Bóg. Więc Maria mówi w wersecie 34. Wtedy Maria powiedziała do anioła: jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. I w ten sposób nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat, poczęty przez Ducha Świętego. I ta grzeszna dziewczyna, Maria, pod ochroną Boga, tym zacienieniem Ducha Świętego, aby żaden ślad grzechu, żadne skażenie nie stało się częścią tego dzieciątka, tego dziecka rozwijającego się w jej łonie. To święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Tak więc Bóg przyszedł między nas. Narodził się z ludzkiego łona, został poczęty z Ducha Świętego. Ten wielki Bóg, człowiek, przyszedł na świat jako małe dziecko. Nie przyszedł w luksusach. Kiedy Bóg przyszedł między nas, nie było dla Niego miejsca w gospodzie. Został położony w żłobie. Ludzie często przedstawiają żłób jako coś miłego, przyjemnego. Nawet mówi się żłóbek, a nie żłób, prawda? Ale żłób był miejscem, w którym były karmione zwierzęta. Tam było siano, tam był gnój. I tam Go położyli. I On sam staje się później wieśniakiem z Nazaretu. Zwykłym, prostym, wiejskim mężczyzną. Jak Paweł to ujmuje, ten, który był w postaci Bożej, przyjął postać sługi. I Biblia Gdańska nawet mówi, że przyjął postać niewolnika. Chrystus nie nosił szaty z purpury, nie mieszkał w pałacu. Przez 30 lat mieszkał w obskurnych warunkach. Niektóre z tych lat nie są nigdzie nawet zapisane, nawet w Piśmie Świętym. Miał przynajmniej 4 półbraci, miał przynajmniej 2 półsiostry, 7 dzieci w tym małym domu w Nazarecie. Ojciec tych pozostałych dzieci był miejscowym wiejskim cieślą. To była wiejska rodzina, być może z jakimś silnym północnym akcentem. Syn Boży między nami w skromnych, pokornych warunkach. On był dawcą prawa. To był ten sam Chrystus, który pewnego razu sprawił, że zatrzęsła się góra Synaj. Zstąpiła burza i ciemność i chmury i głosy trąby i ludzie bali się podejść do góry. Tak wielki był Jahwe, który raczył przemówić. I to jest ten sam Bóg, który teraz jest między nami jako człowiek i w pełni człowiek i zarazem w pełni Bóg. Głos, który przemawia z góry Synaj, jest głosem teraz małego dziecka i głosem chłopca i głosem mężczyzny, głosem Jezusa z Nazaretu. To samo prawo, które On dał, jest teraz prawem, któremu On się podporządkowuje. To On powiedział, czci ojca swego i matkę swoją. I to On teraz to samo czyni w swoim domu, w Nazarecie. To On powiedział, nie cudzołóż. I to On teraz wzrasta w doskonałej czystości w Nazarecie. To On powiedział światu, nie kradnij. Teraz jest całkowicie uczciwy. On powiedział, nie będziesz składał fałszywego świadectwa. I każde słowo z Jego ust jest prawdziwe. Żyje między nami. Jest kuszony w każdym aspekcie, tak samo jak my jesteśmy kuszeni dzisiaj. Jednak On nigdy nie zgrzeszył. Wyobraźcie sobie taką ilustrację. Wyobraźcie sobie, że fale morza uderzają w falochron. Betonowy mur zbudowany, żeby kruszyć fale. I te fale uderzają, i uderzają, i uderzają w ten falochron. I w końcu ten falochron zaczyna pękać. Czasami opieramy się pokusie, opieramy się bardzo mocno. Opieramy się i wydaje nam się, że ta pokusa ma taką siłę, że myślimy, że nikt nigdy wcześniej z taką pokusą się nie zmagał. Ale w końcu poddajemy się, odpuszczamy. I teraz wyobraźcie sobie to samo morze uderzające w klif. Wielki, granitowy klif. I fale uderzają, i uderzają, i coraz bardziej, i coraz bardziej zaciekle, i coraz mocniej. Ale klif pozostaje nienaruszony. I ten klif doświadczył takiej intensywności fali, fal, której falochron nigdy nie doświadczył, bo falochron w końcu pękł. Istnieje jakiś limit wytrzymałości, ale ten klif nigdy nie pęka. I tak było z naszym Panem. Ty myślisz, że przechodziłeś przez pokusy, ale ponieważ On nigdy nie poddał się pokusie, to znaczy, że doświadczył takiej intensywności pokusy grzechu, której ani ty, ani ja nigdy w życiu nie doświadczyliśmy. W tym, jak On się opierał, był ból, o którym ty i ja nic nawet nie wiemy. Nie ma takiej pokusy, której doświadczyłeś, której On by też nie doświadczył. Jednak na Niego ta pokusa przychodziła z taką siłą, z jaką nigdy nie przychodziła na nas. Bo On nigdy się też nie poddał. Jako dziecko, jako nastolatek, jako dorosły mężczyzna. Chociaż jest w bólu, chociaż jest pogrążony w smutku, zawsze jest w ubóstwie. I to, co Izajasz zapowiedział 700 lat wcześniej, w końcu się wypełniło. I przez te 33 lata on jest mężem boleści i doświadczonym w cierpieniu. Tak jak czytaliśmy w Izajaszu. Ale to jest ten sam Chrystus, który zmienia wodę w wino i objawia swoją chwałę. Jego uczniowie wierzą w Niego. To jest ten sam Chrystus, który mówi, jak powiedzieliśmy ostatnio, jako prorok, nikt nigdy wcześniej nie przemawiał tak jak ten człowiek. To ten sam Chrystus, który słowem sprawia, że ślepi widzą, ci, którzy nigdy wcześniej nie widzieli. To ten sam Chrystus, który przemawia do zmarłego dziecka, bierze je za rękę i ta dziewczynka powstaje i mówi do rodziców: dajcie jej jeść. To ten sam Chrystus. On jest ewidentnie człowiekiem, jednak Jego boskość się objawia. To jest ten sam Chrystus, który bierze 5 małych bochenków chleba i 2 ryby i karmi nimi 5000 mężczyzn, nie licząc dzieci i kobiet. Bochenki mnożą się w Jego rękach z błogosławieństwem Bożym. To jest ten sam Chrystus, który słowami zwraca się do pogody i wiatr ucicha i burza się uspokaja i nadchodzi wielka cisza. Dlatego, że wypowiedział 3 słowa: umilknij, ucisz się. I to Jego przyjście do nas było dobrowolne. Przychodzę, żeby wykonać Twoją wolę, Panie, powiedział, kiedy wziął na siebie to ciało w łonie Marii. Syn Boży przemówił do Ojca tej tajemnicy Trójcy i świadomie poddał się dobrowolnie wszystkiemu, co miało nastąpić. Jednak również przyszedł na skutek szczególnego powołania od Boga. Jednak niczego, co zrobił, nie mógł zrobić bez wspierającej mocy Ducha Świętego. Spójrzmy teraz na kilka wersetów. Ewangelia Jana 8:28. On był Bogiem i był człowiekiem. Ewangelia Jana 8:28. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie. Zwróćcie uwagę na te słowa. Nic nie czynię sam z siebie. Nasz Pan nie mógłby uczynić tego, co uczynił, bez wspierającej mocy swojego Ojca, przekazanej Mu za pomocą Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 10:38. Posłuchajcie, jak Piotr, który go tak dobrze znał, głosi teraz poganom. Dzieje apostolskie 10:38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Jakie byłoby tłumaczenie tego, że ten człowiek mógł robić to, co robił? Cuda, nauczanie. On był Bogiem, ale był również człowiekiem. W jednej osobie. Wiemy, że Bóg może to czynić, ale On czynił to również jako człowiek. Chrystus Jezus. I nie mógłby wszystkiego tego czynić, jeśli nie byłby namaszczony mocą Ducha Świętego. Nie mógłby tego czynić, jeśli Bóg nie byłby z nim. Ewangelia Jana 3:34. Ktokolwiek, cokolwiek, kiedykolwiek uczynił dla Boga, musiał posiadać moc Ducha Świętego. My doświadczamy Ducha Świętego tylko do pewnego stopnia, ale Jezus Chrystus doświadczał Ducha Świętego bez miary. I też czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg daje mu ducha bez miary. Dlatego, kiedy rozpoczął swoją publiczną służbę, oznajmił o sobie: Duch Pański nade mną. Pamiętajcie, że człowiek nie może mówić słowa Bożego, człowiek nie może przyczynić się dla Boga, człowiek nie może uczynić nic w imieniu Boga, nawet człowiek Chrystus Jezus, bez służby i wpływu Ducha Świętego. I to było jasne nawet w życiu naszego Pana. I musimy się tego uczyć od naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz mówić o Jezusie, jeśli chcesz cokolwiek zrobić dla Jezusa, musisz to robić mocą Ducha Świętego. Dlatego nasz Pan modlił się. Cierpiał męczarnie, czasami mocno płacząc i roniąc łzy. On był Bogiem i mógł czynić te rzeczy z natury jako Bóg, ale był również człowiekiem. Ta jedyna osoba była Bogiem i człowiekiem i w tym sensie musiał być wspierany przez swojego Ojca Duchem Świętym. Spójrzmy teraz na Jego śmierć. Wiecie, że wzięli tą wspaniałą osobę. Ten świat nigdy dotąd nie widział nikogo podobnego do Niego. Z Jego ust nie padło nigdy żadne kłamstwo. Nie było nikogo, kogo by oszukał albo zawiódł. Nie było w Nim żadnej nieczystej myśli, żadnego nieczystego czynu. On był święty i całkowicie czysty. I to jest błędne myślenie, że jeśli ktoś jest doskonały, to świat będzie go uwielbiał. Bo nasz Pan był doskonały i był znienawidzony przez świat. Źli ludzie nienawidzą światłość. Źli ludzie nienawidzą pobożności. I im bardziej są źli, tym bardziej go nienawidzą. Niektórzy z Was czy z nas być może nie nienawidzimy go, ale może lekceważymy go, ignorujemy go, odrzucamy go. Tak naprawdę niczym się nie różnimy. To ludzie faktycznie ukrzyżowali Pana chwały. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie, czytamy w pierwszym liście Piotra. I nastąpiła ta ostateczna, najgorsza godzina w historii świata. Nawet niebo na 3 godziny zrobiło się ciemne, zasnuło się ciemnością. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Wiemy o tym, bo czytaliśmy to u Izajasza. To było przepowiedziane na 700 lat, zanim to się wydarzyło. A Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Ale to Panu upodobało się utrapić Go cierpieniem. I kiedy ludzie powiesili Go na krzyżu w bólu i wstydzie, to ten sam Ojciec, który Go posłał, opuścił Go. Ten sam duch, który do tej chwili go podtrzymywał i w pewnym sensie dalej go podtrzymywał, w pewnym sensie wycofał swoje pocieszenie. I ten, który jest odwiecznym Bogiem, wypowiedział te zagadkowe słowa. Boże mój, czemuś mnie opuścił? W tym momencie wziął na siebie nie tylko całe zło ludzi, ale gniew Boga. Jednak to było wolą Ojca, żeby cierpiał. Upodobało się Panu utrapić go cierpieniem. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. On był posłuszny aż do śmierci. Modlił się, żeby jeśli to możliwe, to doświadczenie go ominęło. Ale kiedy to było jasne, stało się jasne, że tak się nie może wydarzyć, to dobrowolnie poddał się na ten krzyż. Dobrowolnie, aż do tego, że jego Ojciec go opuścił. Został pozbawiony wszelkiej Bożej pociechy i wszyscy ludzie okazali względem niego swoją nienawiść. I wisiał pomiędzy niebem i ziemią, odrzucony przez obie strony. Kiedy czytacie Nowy Testament, zauważcie, że kiedy wisiał na krzyżu i cierpiał, był prawdziwym zastępstwem za grzechy. Ale kiedy krwawił na krzyżu, to w rzeczywistości odwrócił sprawiedliwy gniew Boga. Ale od kogo? I kiedy wisiał pomiędzy niebem a ziemią, to w rzeczywistości pojednał niektórych ludzi na ziemi, aby mogli poznać Boga niebios. Ale dla kogo to uczynił? On realnie, w rzeczywistości odkupił ludzi od przekleństwa prawa w tym momencie na krzyżu. I kiedy podziwiamy Golgotę, kiedy podziwiamy fakt tego wydarzenia, nie podziwiamy tylko faktu, samego faktu tego wydarzenia, ale podziwiamy wspaniałą interpretację tego wydarzenia, którą wykłada nam Ewangelia, że Chrystus nie otworzył zaledwie drogi grzesznikom do Boga, ale On w rzeczywistości czegoś tam dokonał dla grzeszników. Dla kogo mój Pan Jezus Chrystus to zrobił? Czy to było dla mnie? Ewangelia Mateusza 1:21. Anioł mówi do Józefa o Marii. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, to znaczy Zbawiciel. Albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. On przyszedł, aby zbawić swój lud. Swój lud. I dzisiaj musisz zadać sobie pytanie, czy jesteś jednym z jego ludu? Bo On to wszystko uczynił dla swojego ludu. Ewangelia Jana, 10 rozdział. Otwórzmy to. Ewangelia Jana, 10 rozdział. Zobaczymy, kim jest jego lud. Werset 11. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Jak Ojciec mnie zna i ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. Werset 15. Werset 26. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Niektórzy ludzie nie wierzą, bo nie są owcami Chrystusa. Wielką cechą owiec Chrystusa, za które umarł, jest to, że wierzą. I pytanie wciąż jest otwarte. Czy wierzysz? Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy twoją ufność w to, że zostaniesz przyjęty przez wielkiego Boga, pokładasz w Panu Jezusie Chrystusie i tylko w Nim i w niczym innym? Ewangelia Jana 6:37 mówi: wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucam precz. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Przyszedłem, żeby zbawić tych, których dał mi Ojciec. Ale kim są ci, których dał ci Ojciec? A to jest wola Ojca mego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. A ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. On przyszedł, aby zbawić tych, których dał mu Jego Ojciec. Ale nie wiesz, kim są ci, których dał mu Ojciec, dopóki nie zobaczysz tych ludzi, że wierzą. On za wierzących zawisł i cierpiał na krzyżu. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Chrystus kocha zbór pański, nabyty własną Jego krwią. Czy jesteś członkiem Jego Kościoła? On nabył swój Kościół własną krwią. I spójrzmy teraz na Jego bezśmiertelne życie. To zmiażdżone ciało Jezusa z Nazaretu zostało zdjęte z krzyża i według wschodniego zwyczaju zostało owinięte w bandaże przez dwóch ludzi, którzy podążali za Nim, ale prawie nie było widać, że podążają za Nim. Ale teraz stało się to oczywiste dla wszystkich, że są Jego naśladowcami. Bo tak w końcu dzieje się ze wszystkimi Jego naśladowcami. I wzięli ciało drogiego Syna Bożego i złożyli je w grobie. I każde ciało w ciągu kilku godzin zaczyna się psuć. Ale nie to ciało. Bo w psalmach 1000 lat wcześniej zostało napisane: nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. To się wydarzyło w niedzielę. Dlatego my spotykamy się w niedzielę. Na trzeci dzień, według tego, jak liczą Żydzi, grób był pusty. To jest cudowna prawda o zmartwychwstaniu. Kamień został odwalony od grobu, abyśmy mogli wejść do środka, żeby zobaczyć, że go już tam nie ma. I ukazał się żywym i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ci, którzy najlepiej go znali, najwięcej go teraz widzieli. On jadł, pił, mówił. Przez 40 dni nauczał o Królestwie Bożym. Pomyślcie sobie, przez prawie 6 tygodni ciągle spotykał się z uczniami i nauczał ich po swojej śmierci. Spotkał się z nimi ponownie i to nie był duch, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzieli, że on miał. I 40 dni później wstąpił do nieba. Dlaczego ciało Pana Jezusa zostało wzięte w górę? Czy dlatego, że niebo jest gdzieś tam w górze, bo tam? To było tylko po to, żeby podkreślić, uwydatnić nam, że chociaż On był człowiekiem, Chrystusem, Jezusem, to wrócił z powrotem, skąd przyszedł. Ale niebo jest innym wymiarem tutaj, wokół nas. I nasz Pan Jezus Chrystus, gdybyśmy Go mogli zobaczyć, jest w niebie, które nie jest oddalone od nas o metry ani centymetry. I On przebywa tam, w miejscu najwyższej chwały. List do Efezjan 1:20 mówi nam o naszym Panu Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, którego Bóg posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione. Możemy wyobrazić sobie taki obraz. Nasz Pan przybywa do bram nieba, a tam stoją aniołowie, różne stopnie aniołów. I przybywa Pan chwały, który odszedł na Golgotę. I teraz powraca człowiek Chrystus Jezus. opatrzony swoim ludzkim imieniem, niosący na swoim ciele ślady ukrzyżowania. Jakie miejsce w niebie zajmie jako człowiek Chrystus Jezus, chociaż nigdy nie przestał być Bogiem? Jakie miejsce zajmie jako człowiek? Tu są władze, on przechodzi dalej. Są zwierzchności, on idzie dalej. Panowanie i potęgi. I on mija wszystkie stopnie aniołów i każde imię, jakie może być wymienione. I ten człowiek, Chrystus Jezus, który w dalszym ciągu jest tym, którym zawsze był, Bogiem. Teraz w ciele mija wszystkich, nawet samego archanioła, i wstępuje na stopnie tronu Jahwe. Siada na tronie, bo on jest Jahwe. I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I Duch Święty przyszedł w dzień Pięćdziesiątnicy z tronu Jahwe, zstąpił z tronu Jahwe. I wszędzie tam, gdzie działa Duch Święty, działa bezpośrednio, bo jest posłany przez Ojca i Syna. Jahwe posyła Ducha Świętego. Bóg Ojciec, Bóg Syn posyła Ducha Świętego. I kiedy ty zostałeś przekonany o twoim grzechu, to nie było to z powodu jakiegoś elokwentnego zwiastowania człowieka, ale to Duch Święty przekonał cię, że jesteś grzesznikiem. I kiedy zostałeś przekonany o tym, że Jezus Chrystus jest sprawiedliwy i doskonały, wiele razy to słyszałeś, ale pewnego razu zostałeś o tym przekonany. To nie dlatego, że w tym kazaniu było coś szczególnego, ale dlatego, że Duch Święty cię przekonał o sprawiedliwości. O sprawiedliwości Chrystusa. I kiedy zostałeś przekonany o sądzie i o tym, że diabeł jest już osądzony i że bycie po jego stronie nie ma żadnej przyszłości, i kiedy zostałeś przekonany o tym, żeby porzucić swoje grzechy i zwrócić się do Zbawiciela, to wszystko było działanie Ducha Świętego. Żaden człowiek cię o tym nie przekonał. I Duch Święty przyszedł od Pana Jezusa Chrystusa. On jest Jego Duchem i działa dla Niego. I On jest w niebie i przygotowuje miejsce dla swojego ludu. On jest tym poprzednikiem, jak czytamy. On jest tym, który poszedł pierwszy. Jest tym, który wydeptuje ścieżkę dla innych, żeby mogli pójść Jego śladami. Tym, który przygotowuje drogę dla tych, którzy podążają za Nim. Którzy przyjdą po Nim. Tam, gdzie On jest, my również będziemy. Ale ktoś powie, ale ja grzeszę, nie zasługuję na Niego. Ale On wstawia się za mną w niebie i przedstawia w niebie moją sprawę. I chcę modlić się do mojego Ojca, ale nie ma dla mnie takiej drogi. Ale jest człowiek, do którego należę w chwale i zawsze mogę przyjść i być wysłuchanym w niebie, bo ten człowiek, który jest Bogiem, stawia się za mną i siedzi tam, czekając na swoje ostateczne zwycięstwo. Cała historia biegnie swoim biegiem pod kierownictwem Jezusa Chrystusa. On jest przeciwny wszelkiemu złu, ale tak jak największe zło na świecie, jego ukrzyżowanie, wypełniło swój Boży cel, tak każde inne zło wypełnia swój Boży cel. Nie widzimy go, ale go znamy i kochamy. I radujemy się radością niewysłowioną, chwalebną. I w końcu on powróci i wraz z nim wszyscy święci aniołowie. I wszystko zostanie rzucone pod jego stopy. Wszyscy jego wrogowie nazwą go Panem. Śmierć, którą zniszczył, zostanie na zawsze zmiażdżona. Wszystko, co osiągnął, zapakuje jako wielki prezent i podaruje swojemu Ojcu. Z powodu Jezusa Chrystusa możemy kilkoma słowami podsumować wieczność. Bóg jest wszystkim we wszystkim. To On jest tym moim umiłowanym i to On jest moim przyjacielem. Amen.